Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Pod hasłem „Czy Chrystus jest podzielony?” rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry świętego Piotra a świętem nawrócenia świętego Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Zabiegi o jedność chrześcijan to jest konsekwencja zlecenia Pana Jezusa, które dał On na ostatniej wieczerzy, podkreślając, że modlił się o to i że właśnie muszą się odbywać na płaszczyźnie kontaktu z Panem Bogiem, dialogu z Bogiem i z kontaktu, dialogu z drugim człowiekiem. Skoro wszyscy wierzymy w tego samego Chrystusa, to jest rzeczą niezrozumiałą dla świata, że próbujemy w różny sposób Go podawać światu, przedstawiać, a właściwie on jest przecież jeden i ten sam.
Mówił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, zaznacza, że najważniejszym wymiarem wspólnoty jest modlitwa, która jest podstawą pokoju i pojednania.
Modlitwa kruszy żelazo i my w to wierzymy i dlatego nie ustajemy w modlitwie, prosząc o przemianę naszych serc, o pokój w naszych domach, w naszych rodzinach, społeczeństwie, także w tym wymiarze szerokim, ekumenicznym ze wszystkimi wspólnotami. Tu na terenie Gdańska naprawdę jest ta wielka bliskość poszczególnych kościołów, wspólnot religijnych i wszyscy razem tworzymy jedną rodzinę.
Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę w warszawskiej katedrze prawosławnej świętej Marii Magdaleny. Natomiast zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan będzie miało miejsce w niedzielę 26 stycznia w warszawskiej katedrze świętego Floriana, któremu przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Ostatni dzień modlitw będzie dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. Obrońcy życia pikietowali w sobotę przed szpitalem wojewódzkim imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie, sprzeciwiając się aborcji. Według danych szpitala od połowy 2010 roku zamordowano tam co najmniej 28 dzieci, a wciąż nie ujawniono jeszcze liczby ofiar z czasu przed przekształceniem szpitala w spółkę. Przychodzimy pod okna szpitala, by pokazywać prawdę o tak zwanej aborcji. Przychodzimy, by powstrzymać zabijanie dzieci poczętych, mówił Paweł Mentel, koordynator akcji w Krakowie, członek Fundacji Pro Prawo do Życia, która zorganizowała protest. Dzieci chore należy otoczyć opieką, a nie poddawać aborcji, która jest niczym innym jak przerwaniem życia dziecka w czasie między jego poczęciem a narodzinami, dodał Paweł Mentel.
W Polsce, gdy mowa o aborcji legalnej, zabijane są głównie dzieci z podejrzeniem choroby. To jest aż 95% wszystkich przypadków. A wśród tych dzieci z podejrzeniem choroby zdecydowana większość są dzieci z zespołem Downa. To więc zabijane są dzieci, których winą jest tylko to, że są po prostu słabsze i nie potrafimy być obojętni. Również za pomocą naszych transparentów i zdjęć, które na nich są, przechodzimy też, aby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania, które należą się osób, które pracują w tym szpitalu, u przechodniów czy mediów, które mam nadzieję pojawią się i czasami się pojawiają. Mamy w planie organizować pikiety pod tym szpitalem tak długo, aż ten szpital zrezygnuje z tego, jak ujmuje, zabiegu terminacji ciąży.
Pozostajemy w temacie obrony życia. Polskie organizacje pro-life włączają się w rozpoczętą nowennę pod hasłem 9 dni dla życia, którą ogłosili amerykańscy księża biskupi. Pasterze kościoła w Stanach Zjednoczonych proponują, aby centralnym punktem każdego dnia nowenny była modlitwa wstawiennicza, refleksja i konkretne akty pokuty, zadośćuczynienia i miłości.
Biskupi amerykańscy w rocznicę straszliwej legalizacji zbrodni aborcji w Stanach Zjednoczonych poprzez modlitwę chcą wzmocnić dzieło obrony życia w Stanach Zjednoczonych. Ale co jest wielką nowością i wielkim zobowiązaniem? Biskupi i obrońcy życia ze Stanów Zjednoczonych proszą katolików na całym świecie, aby swoją modlitwą, swoimi ofiarami, postem, wyrzeczeniami wzmocnili dzieło obrony życia w Stanach Zjednoczonych. I my, katolicy polscy, oczywiście w porozumieniu i współpracy z wspaniałymi kapłanami, księżmi, biskupami, odpowiadamy na wezwanie do modlitwy naszą modlitwą, naszymi ofiarami, wyżyczeniami.
Mówił dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W sposób szczególny w modlitwę w obronie życia włączają się sanktuaria na Jasnej Górze w Łagiewnikach oraz sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Ministerstwo Kultury szykuje się do wprowadzenia opłaty audiowizualnej, która zastąpiłaby dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podkreślał podczas konferencji, że opłata miałaby być o połowę niższa od dotychczasowej daniny. Podkreślał, że w pierwszym roku obowiązywania opłaty audiowizualnej minimum 10% dochodów z niej powinno być przeznaczone na dofinansowanie programów misyjnych realizowanych przez podmioty prywatne, np. TVN, Polsat, prywatne radia i tym podobne. Ta kwota w przyszłości powinna być zwiększana, tłumaczył Zdrojewski.
Ja mam wrażenie, że niektóre działania, z którymi mamy do czynienia, to jest kosztem mediów publicznych próba odwdzięczenia się dla lewicowo-liberalnych mediów elektronicznych. Im niższa oglądalność telewizji polskiej, tym wyższa oglądalność, a więc bardziej atrakcyjny rynek reklamowy, a również rząd dusz dla lewicowo-liberalnych największych stacji telewizyjnych. I być może o to w praktyce chodzi. Pewne środowiska za przychylność stacji komercyjnych, lewicowo-liberalnych chcą się po prostu odwdzięczyć. Stąd te wszystkie, wydawałoby się, nieracjonalne działania.
Mówił poseł Jan Dziedziczak, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przypomnijmy, że obecnie opłata abonamentowa za radio i telewizję wynosi około 20 zł. Rejestracja odbiornika radiowego i telewizyjnego jest obowiązkowa. Jednak według danych GUS-u mniej niż w procencie gospodarstw domowych nie ma żadnego odbiornika, ale abonamentu nie płaci znacznie więcej domostw. To skutek nieudolnej i degradującej polityki PO w sprawie mediów publicznych, dodaje Jan Dziedziczak.
Przez ostatnie ponad 6 lat media publiczne zostały zdemolowane i pod względem finansowym, i pod względem organizacyjnym, i wreszcie przede wszystkim pod względem programowym. Zostały zdemolowane w wyniku krajnie nieodpowiedzialnych, antypaństwowych wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który na początku swoich rządów nazwał abonament niemoralną daniną, którą trzeba będzie zlikwidować.
Rolnicy wciąż protestują przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi tzw. słupom. Solidarność Rolnicza domaga się również powołania Komisji Dialogu Społecznego do spraw rolnictwa na szczeblu krajowym. Główne protesty odbywają się w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Rolnicy alarmują, że proceder wyprzedaży polskiej ziemi może mieć znacznie szerszy zasięg niż do tej pory informowano. Gospodarze podkreślają, że gospodarstwa rodzinne w Polsce są wręcz niszczone. W Szczecinie przed Urzędem Wojewódzkim trwa protest pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Związkowcy z Solidarności domagają się dialogu społecznego, podwyższenia płacy minimalnej i ograniczenia umów śmieciowych. Podobne protesty są również na wałach Chrobrego w Szczecinie. Około 40 ciągników stoi przed Urzędem Wojewódzkim. Rolnicy mają zgodę na protest do 24 stycznia, mówi Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Zachodniopomorskim.
Protesty trwają, około 40 ciągników stoi przed Urzędem Wojewódzkim. Rolnicy przebywają na zmianę, również rolnicy przebywają przez całą dobę w budynku Agencji Nieruchomości Rolnej. No jest to prawda, rozmawiamy, rolnicy rozmawiają z dyrektorem i pracownikami agencji, wyjaśniamy pewne sprawy. No i te spotkania naświetlają rolnikom, jak jest również agencji, te wszystkie niedociągnięcia i powiedzmy te zmiany, które powinny być w obrocie ziemią, żeby ta rzeczywiście ziemia trafiała na powiększenie i tworzenie nowych gospodarstw, a przede wszystkim przeciwdziałało koncentracji gruntów.
Solidarność interweniowała w sprawie polepszenia sytuacji w rolnictwie niejednokrotnie. Niestety, jak alarmuje Edward Kosmal, do tej pory dialogu nie ma, a rządowe obietnice są łamane.
30 15 stycznia podpisane ustalenia z panią wiceminister Szawczyk, które mówiły o kontynuowaniu w ciągu miesiąca rozmów na szczeblu ministerialnym w sprawie nowych regulacji obrotu ziemią i realizacji pozostałych postulatów, co martwe rząd nie podjął, tak jak zobowiązał się rozmów, a również oceniliśmy już po tym rocznym okresie, jak są realizowane te ustalenia i mamy do nich zastrzeżenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o przetargi ofertowe, które miały być panaceum na rozwiązanie problemów słupów i ta ziemia miała być kierowana do rolników, no po prostu nie są realizowane, ponieważ agencja wbrew ustaleniom kryterium ceny uznała za najważniejszą.
28 i 29 stycznia w Szczecinie odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Lewica w Parlamencie Europejskim przystępuje do kolejnej ofensywy ideologicznej, alarmuje profesor Ryszard Legutko. Sprawa dotyczy odrzuconego miesiąc temu tzw. raportu Estreli, który dotyczył zaangażowania Unii Europejskiej w upowszechnienie tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, refundacji antykoncepcji, obowiązkowej edukacji seksualnej dla uczniów szkół podstawowych, czy dostępu do aborcji dla młodzieży bez zgody rodziców. W Strasburgu posłowie zajmowali się tymi kwestiami w związku ze złożeniem przez Komisję Europejską oświadczenia o niedyskryminacji w ramach zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie. Sprawa ta pokazuje, że lewica w Parlamencie Europejskim chce złamać zasadę subsydiarności, mówi europoseł i profesor Ryszard Legutko.
To pokazuje, że ta strona lewa jest bardzo silna, bo co prawda to oświadczenie do niczego nie zaprowadziło, nie zaprowadziło do żadnej rezolucji parlamentu, ale widać, że oni nie odpuszczają i jakby nie przyjmują wiadomości, że ten raport Estreli padł. To jest kolejna taka ofensywa ideologiczna. Co z tego wynika? No przede wszystkim oni chcą złamać raz na zawsze zasadę subsydiarności. Ta zasada subsydiarności była podstawowym warunkiem, która doprowadziła do upadku raportu Estreli, czyli mówiąc wprost, zasada, z której by wynikało, że takie rzeczy są rozstrzygalne na poziomie krajowym.
Profesor Ryszard Legutko dodaje, że w tym kontekście mamy też do czynienia z pewnym fałszerstwem terminologicznym.
To mówią o aborcji w kontekście tak zwanego zdrowia seksualnego albo zdrowia reprodukcyjnego. Jeżeli ktoś przyjmuje taki język, to oznacza, że przerwanie ciąży, czy zabicie płodu, zabicie dziecka nienarodzonego, to jest pewna operacja zdrowotna porównana z wycięciem wyrostka robaczkowego. I to jest ten język, którego oni używali i to jest ten język, który powoli, ale staje się językiem oficjalnym Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.